Jak zmienił się teatr dokumentalny w Polsce po tych 15 latach, odkąd funkcjonuje festiwal Sopot Nonfiction?
Na pewno zmieniła się nasza świadomość tego teatru. Tego teatru jest coraz więcej. On zawsze reaguje na to, co dzieje się na naszych ulicach, co dzieje się w naszym życiu. O tym są też nasze projekty, naszych rezydentów, których zapraszamy co roku. Więc prawdopodobnie tematycznie to się nie zmieniło. Jest tego trochę więcej, z czego się cieszymy. Zresztą to, co myśmy tutaj wprowadzili, to pojęcie non-fiction, nagle jest w obiegu. To się stał terminus technicus, który jest w tej chwili używany właśnie do tego typu teatru. Teatr, który zajmuje się nie jakąś iluzją poetycką, nie stwarza nam jakiegoś świata, który na ogół nie ma z nami nic wspólnego, czy jest historyczny, tylko to jest teatr, który bazuje na dokumentach, na reportażach, na zdjęciach, na wywiadach z naszymi także widzami, co widzimy na maratonach, ale pewnie do tego wrócimy za chwilę.
Sylwia Góra, która współorganizuje ten festiwal, ale jest aktorką na co dzień. Czy to ma dla aktora znaczenie, że to, co gra, jest oparte na faktach?
Tak, ma duże znaczenie. Teraz sobie przypominam moment, jak robiliśmy z Adasiem, pierwsze zrobiliśmy czytanie Nordostu, na podstawie którego powstał w ogóle spektakl, który gramy w Boto od 10 lat. Jako aktorka uświadamiam sobie, że ta postać, którą mam odtworzyć, którą mam być na scenie, której mam dać swoje życie, jest prawdziwą postacią i ona naprawdę przeżyła tą historię, to ma to duży ładunek emocjonalny. To znaczy bardzo trzeba się jakby przygotować i spróbować się od tego w pewnym momencie odpiąć, oddalić, żeby móc na spokojnie zrobić tą postać i przekazać jakby te emocje, bo z drugiej strony my jako aktorzy pracujemy na swojej wyobraźni, to znaczy przetwarzamy to przez siebie, więc ma to ogromne znaczenie. Właśnie przy Nordost z dziewczynami, z Justyną Bartoszewicz i z Magdaleną Boć, no miałyśmy takie próby, tak powiem, publicznie, które w nas wyzwalały takie bardzo prywatne emocje, coś, co wychodziło jakby poza, to znaczy, że przy pracy nad tym, co się tworzyło w nas, ta wiedza to powodowała, że te próby nagle musieliśmy przerywać, bo wszystkie byłyśmy totalnie rozłożone.
Festiwal ma 15-lecie, ale to miejsce ma swoje 10-lecie. Taka ładna klamra się zrobiła.
Tak, w tamtym roku zaczął się już nasz rok jubileuszowy, bo w 2025 mieliśmy 15-lecie założenia Fundacji Teatru Boto. To miejsce Teatru Boto w tym roku ma 10 lat działania. Sopot Nonfiction jest 15, czyli jubileuszowa, i konsekwencje, które mamy również w tym roku, mają 10-lecie, więc to jest taki czas jubileuszu, ale też mam wrażenie zbierania plonów. Może to tak dziwnie zabrzmi, bo jeszcze zamierzamy tutaj funkcjonować przez następne lata, ale...
Powiedzmy dożynki teatralne.
Nazwijmy to tak. Przez całe te 15 i 10 lat nie oglądaliśmy się za siebie, a teraz mam takie wrażenie, że pomalutku się oglądamy. Co tu się wydarzyło? A wydarzyło się naprawdę bardzo dużo niesamowitych rzeczy, sytuacji.
Może też dlatego, że w jakiś sposób ustabilizowaliśmy się, to znaczy nie musimy gonić za tymi codziennymi rzeczami, tylko właśnie możemy wejrzeć w tył i zrobić jakiś rachunek sumienia, który nam się oczywiście przyda, żeby te najlepsze rzeczy wyciągnąć dla siebie na przyszłość. To jest chyba nawet bardzo logiczne, że nie mając tej siedziby, zrobiliśmy ten festiwal Sopot Nonfiction, bo stwierdziliśmy, skoro nie mamy naszego teatru, gdzie by można było zaprosić widza, no to wyjdźmy temu widzowi naprzeciw. Więc szukaliśmy od samego początku jakichś ciekawych miejsc. Tutaj graliśmy przecież w Państwowej Galerii Sztuki, w ogrodzie Dworku Sierakowskich i tak dalej, w różnych innych miejscach. No i z tego też powstała ta myśl, no to zajmijmy się też tematami, które same chodzą po ulicy, nie tylko widzowie chodzą po ulicy, których możemy do nas zaprosić, czy do nich wyjść, ale też wyjść do tych tematów.
Każdy festiwal to są tak zwane grupy robocze. Pomysłodawcy zgłaszają się do was z jakimiś konkretnymi pomysłami i wy wybieracie konkretne tematy, których zalążki spektakli będą powstawały. Chciałabym zapytać, jak zmieniają się tematy? Bo mam wrażenie, że kiedyś było więcej takich tożsamościowych tematów, historycznych, a w tej chwili pojawiają się takie tematy związane z tym, co się dzieje na przykład za wschodnią granicą. Mówię o takim przestrzeni właśnie tych 15 lat, kiedy festiwal powstawał.
Z Romanem Pawłowskim jesteśmy selekcjonerami grup rezydenckich, więc trochę jednak wpływamy na to, co się dzieje, czy monitorujemy to, żeby nie było nagle 8 czy 7 grup o tematyce na przykład ukraińskiej, białoruskiej, więc próbujemy to mieszać. Ale tak naprawdę to jesteśmy każdego roku zaskakiwani, co się pojawia, jakie tematy zaczynają być aktualne. Na przykład oczekiwaliśmy wszyscy, że po pandemii każdy zajmie się chorobą, wirusami i tak dalej, a tutaj nagle było mnóstwo projektów o więzach rodzinnych, o przyjaźniach, o hermetycznym zamknięciu. W tym roku na przykład mamy 7 projektów kobiet. Przypadek, bo nie wybieraliśmy tylko reżyserek, tylko nagle mamy tematy z perspektywy kobiecej, które nas zainteresowały. Jest to bardzo dużo też autobiograficznych rzeczy, no bo każdy z nas gdzieś tam w teatrze przerabia te swoje, tak jak już Sylwia powiedziała, gdzieś te swoje prywatne emocje na scenę. Więc jest tutaj mnóstwo tematów związanych z rodziną, ale są oczywiście także tematy, które gdzieś przedstawiają jakieś ciekawe postaci. Na przykład Teresę Zarzeczańską-Różańską. To była pierwsza Polka, która przepłynęła kanał La Manche w 1975 roku. Poznanianka przepłynęła go właściwie bez pomocy. Wypożyczonym autem z 5 kilogramami chleba jechali tam. Nie było kamer, nie było sponsorów. Więc przepłynęła go tak naprawdę świecąc sobie latarką. Jest to projekt teatru nowego w Poznaniu, poznanianka, więc wzięli to na warsztat. Mamy wspaniały temat. Magdy Fertacz zajmuje się tutaj jej ojcem. Napisała książkę Tatko, książkę opisującą ojca jako wspaniałego kardiochirurga, ale z drugiej strony pokazuje także tego ojca jako przemocowego ojca, jako ojca, którego nigdy nie było, jako ojca, który miał ważniejsze sprawy niż zajmowanie się rodziną. Mamy projekt o pielęgniarkach i położnych, co wydaje mi się dzisiaj w naszej sytuacji NFZ bardzo ważnym projektem.
No i w naszej sytuacji demograficznej, gdzie mamy mało tych urodzeń.
Tak, szczególnie także patrząc trochę wstecz na wszystkie manifestacje kobiet a propos naszym prawom aborcyjnym. Mamy faktycznie jeden projekt, który zajmuje się sprawą białoruską, Zielona Granica, dwie lekarki, krytyczki reżimu, które uciekają przez tą granicę, spotykają przemytnika i tu zaczyna się druga część tej historii, które chcą znaleźć oczywiście jakieś nowe miejsce, gdzie mogłyby się także uchronić przed karą kolonii karnej. Mamy wspaniałą historię o córkach księdza. Jedna z naszych aktorek dowiedziała się, że jej babcia jest córką księdza. Mamy tutaj o 4.12 widziano mnie po raz ostatni, nie powiem tego nazwiska. Chodzi tutaj o sprawę zaginięcia jednej osoby, którą znamy tutaj, szczególnie w Sopocie. Właściwie jest chyba najbardziej znaną osobą poszukiwaną w Polsce. Tutaj nie chodzi o to, że nasza grupa chce znaleźć nagle tych, którzy ją może zamordowali, uprowadzili, sprzedali czy coś, bo nie tacy ludzie się już tym problemem zajmowali. Tutaj chodzi o to, że chcą prześledzić przemianę tej tragedii w jakiś popkulturowy mit. Jak funkcjonuje ten mechanizm powstawania spekulacji, teorii spiskowych. To są nasze tematy, więc one są bardzo różne. I to daje nam też wspaniałą możliwość, bo potem na końcu mamy 2 dni maratonu. Siedzimy w tym teatrze, 7 różnych tematów i każdy jest inny. Język każdej grupy jest inny, więc już samo to daje nam jakieś wytchnienie między jednym projektem a drugim.
To są zalążki spektakli, które będzie można w czasie maratonu Sopot Nonfiction zobaczyć, ale prezentują Państwo w czasie festiwalu także spektakle, które już są gotowe. I niektóre właśnie tutaj w Sopocie się rodziły. Więc jakie w tym roku spektakle zobaczymy, które w Sopocie miały swój pierwowzór.
W tym roku mamy dwa takie projekty i to są dwa spektakle, które miały swój zaczyn i początki w ubiegłym roku. Jest to projekt Lucy w reżyserii Agaty Nierzwickiej i są to Chłopcy w reżyserii Macieja Waltera. Chłopcy będą pokazywani na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże, Lucy u nas w Teatrze Boto.
Projekt Lucy to jest historia, która rozpoczęła się w 1964 roku. Para naukowców amerykańskich zaadoptowała małe szympansiątko Lucy i wychowywała tą małpkę jako własne dziecko, do momentu, kiedy sami stali się rodzicami i nagle ta małpka zaczęła im przeszkadzać. To jest projekt o tym, jak traktujemy naszą perspektywę tego prymata numer jeden, jakie ma to konsekwencje, gdzie właściwie była także potrzeba tych naukowców, żeby zostać rodzicami małpki lub czy nie wybrali tej drogi, żeby zaistnieć w literaturze. Spektakl Chłopcy opowiada o radykalizacji młodych mężczyzn, o poszukiwaniu ich tożsamości, o kontaktach z ojcem, z rodziną, o tym, co nakręca ich, żeby dzisiaj na przykład politycznie wybierać pewne opcje.
Jakie inne spektakle zobaczymy?
Zaprosiliśmy jeszcze Mireczka z Teatru Stefana Jaracza w Olsztynie. Spektakl powstał na podstawie reportażu Mireczek, to opowieść o moim ojcu, Aleksandry Zbroi. To jest opowieść córki alkoholika. Ale mamy także tutaj w Boto, w ostatni dzień, właściwie w czwartek, 27 sierpnia, przepiękny spektakl, monodram, którego ja osobiście kocham. To jest najwspanialsza lekcja teatru, Marzyciel. Historia o Juliuszu Osterwie, ale wspaniała lekcja teatralna, więc zapraszam Państwa, czegoś takiego ja przynajmniej w czasie moich studiów teatrologii nie przeżyłem.
Festiwal Sopot Nonfiction zazębi się z festiwalem literacki Sopot. Można powiedzieć, że jedno z ostatnich wydarzeń literackiego Sopotu będzie jednym z pierwszych wydarzeń właśnie Sopot Nonfiction. Co to będzie za uczta literacko-teatralna?
Zawsze się zazębiamy, zawsze walczymy o miejsca, więc w tym roku stwierdziliśmy, że jest najwyższy czas, żeby zrobić koprodukcję z literackim Sopotem. Temat literackiego Sopotu jest w tym roku Portugalia, więc zaczęliśmy myśleć, jak opowiedzieć tutaj też o Polsce. No i stwierdziliśmy oczywiście kolonizacja, czyli Vasco da Gama. Przecież mieliśmy w Polsce po I wojnie światowej, kiedy Niemcy potracili swoje kolonie, mieliśmy wielki wzryw, żądamy kolonii dla Polski. I trochę o tym jest ten spektakl, o tych wszystkich marzeniach ludzi, którzy albo byli w Afryce, próbowali sadzić tam kawę, nie wiedzieli jak to zbierać, o tych wszystkich, którzy przez lata planowali i nie zdążyli, bo za chwilę przecież wybuchła II wojna światowa, już nie było tematu Żydzi na Madagaskar.
Jaką pani będzie kreowała postać w tym spektaklu?
Ja będę kreowała, właściwie będę czytała, bo to jest czytanie performatywne, które reżyseruje Adaś Nalepa. Tekst przygotował Roman Pawłowski. Mi przypadła postać dana przez reżysera Marii, hrabiny, notabene z tych zamojskich. Więc to jest moja postać do odczytania. Będziemy również wykonywać songi. Czterech aktorów, jeden muzyk, ciemnoskóry, notabene. Więc jak ja przeczytałam tekst i przeczytałam wybór piosenek, który dokonał Adaś Nalepa
razem z
Romanem Pawłowskim, muszę Państwu powiedzieć, że ta mieszanka jest naprawdę porażająca. To będzie bardzo radosne. Takie mam odczucie, dlatego bardzo serdecznie Państwa zapraszam, bo dla nas też to jest takie przyglądanie się temu, bo mamy takie plany, że jeżeli to czytanie wyjdzie, to może uda nam się w przyszłym roku wyprodukować spektakl Bzik kolonialny, co byłoby bardzo ciekawe.
Takie trochę śpiewanie i tańczenie pod szubienicą, nie? Bo jednak zajmujemy się dość trudnym tematem. Czy chodzi tutaj o rasizm, czy o naszą ksenofobię, skąd ona się też tutaj bierze w tym kraju?